Chciałbym kogoś poprosić o przeczytanie psalmu 15. No i właśnie tym psalmem chciałbym rozpocząć to, co chcę teraz powiedzieć. Zauważcie ciekawą myśl. Dawid pyta się Pana: Panie, kto zamieszka na Twojej górze świętej? I odpowiedź jest bardzo wyraźna i prosta. Nie jest jakaś enigmatyczna. I zaraz Dawid ma odpowiedź i mówi: ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe. I dalej lista rozciąga się o kolejne inne rzeczy, które mówią o sprawiedliwości, o prawości życia. I dzisiaj my wiemy, że tą górą świętą jest ten nowy Jeruzalem, te niebiańskie Jeruzalem, raj. Inaczej Królestwo Niebieskie. I bracia i siostry, droga do raju, do Królestwa Bożego, na tę górę, jest bardzo wąska. I tak naprawdę niewielu tą drogą idzie. Pomimo tego, że ludzie spotkali się z Jezusem, spotkali Jezusa na swojej drodze, tak naprawdę droga do raju, na tę górę świętą, prowadzi poprzez prawe i sprawiedliwe życie. Jezus wyraźnie powiedział też w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, 21 wersecie: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Innym razem powiedział też: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To powiedział Pan Jezus. On nie powiedział tego w jakiś taki niezrozumiały sposób. On mówi do prostych ludzi, prostymi słowami, i zgadza się to z tym, o czym mówił Dawid, psalmista, że jest to droga wąska i tak naprawdę niewielu nią idzie, niewielu nią podąża. Ale nie wiem, czy pamiętamy, jakie określenie Biblia jeszcze nadaje słowu raj, Królestwo Niebieskie. Jakie to jeszcze są słowa? Królestwo Boże? Z czym się jeszcze Wam się kojarzy? Pomyślmy, może coś nam do głowy przychodzi. Nie wiem, czy kojarzycie, Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie to jest też miejsce odpoczynku, odpocznienia. I teraz pytanie do nas. Co znaczy odpoczynek? Po czym odpoczynek? Po pewnej pracy, którą wykonamy, żeby ostatecznie odpocząć. Moja praca polega na tym, że ja przez 5 dni pracuję, z poniedziałku do piątku, a sobotę i niedzielę mam, to są dni wolne. I tak naprawdę, kiedy człowiek pracuje, to żyje tym weekendem. I kiedy on się zbliża, wtedy przychodzi piątek i człowiek jest już taki, wiecie, że to jest właśnie ten wyczekiwany moment, że właśnie do tego zmierzał w tym wszystkim, po tej ciężkiej pracy. I Żydzi mieli też w swoim życiu podobnie. Oni mieli sabat jako dzień odpoczynku ustalony przez Pana. Przez od niedzieli do poniedziałku, bo niedziela jest dla nich pierwszym dniem tygodnia, do piątku pracowali, gdzie w sobotę wchodzili w miejsce odpoczynku. I tak samo Pismo Święte mówi o raju, o Królestwie Niebieskim, jako miejscu odpoczynku. Po ciężkich pracach, po pewnym boju, który staczamy w życiu codziennym, aż wejdziemy przez śmierć przejdziemy do miejsca, w którym jest raj. I w liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale od 10 do 11 wersetu czytamy: kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego królestwa odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. I 13 werset mówi: i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Dlatego jest to też bardzo mocno powiązane ze stworzeniem świata. Kiedy Bóg stwarzał świat, 7 dnia odpoczął po swych pracach. I tutaj my po prostu za tym przykładem również, idąc przez życie, tocząc bój z grzechem w naszym życiu, oczyszczając swoje życie z brudu, ostatecznie wejdziemy do Królestwa Bożego. Wejdziemy na tą świętą górę. Chcę, żebyśmy otworzyli sobie pierwszą księgę Mojżeszową, 6 rozdział, dlatego że chciałbym się posłużyć historią o życiu Noego, żeby zobrazować to, o czym teraz mówię. I tak trochę z życiorysu Noego, to wiem, że Noe był synem Lamecha, który pochodził z linii Seta. Set był synem Adama, po tym jak Kain zabił Abla. Pismo mówi, że Bóg obdarzył Adama i Ewę nowym synem, dał im Seta. I z tej właśnie linii pochodził też pradziadek Noego. To był Henoch. Znacie historię Henocha, że on chodził z Bogiem, pismo mówi. Chodził z Bogiem, aż pewnego dnia Bóg go zabrał. I Henoch nie oglądał swojej śmierci. Po prostu Bóg go zabrał do siebie. I Nowy Testament mówi, że Bóg wcześniej dał świadectwo dla Henocha, że on się Bogu podobał. I tutaj chciałbym jakby powiedzieć taką ważną myśl, że my możemy się Bogu podobać, albo możemy się Bogu nie podobać w naszym życiu, w tym, co robimy, jak żyjemy. I obietnicą jest, jest to zawarta też obietnica wejścia do raju, do tego Królestwa Niebieskiego. Dziękuję bardzo. Jest tu zawarta również obietnica wejścia do Królestwa Bożego. Henoch, który chodził z Panem Bogiem, on został zabrany. Noe, który żył sprawiedliwym i prawym życiem, również został przeniesiony przez sąd i osiadł na nowej ziemi. Na ziemi obiecanej, bo również Bóg w taki sposób określa właśnie te Królestwo Niebieskie. Ziemia obiecana. I co wiemy o Noem? Wiemy, że urodził się w miejscu, w którym była wielka bezbożność. Ludzie żyli bez bojaźni Bożej w swoim sercu. Chodzili własnymi drogami. Droga każdego człowieka skaziła się i ludzie po prostu byli pełni zła, pełni nienawiści. A o Noem czytamy, że on był człowiekiem, który był zwiastunem sprawiedliwości. Zobaczcie, to był ewangelista tamtych czasów, no nie? A ilu on nawrócił ludzi w swoim życiu? Nikogo. Nikogo nie nawrócił, a te 7 dusz, które zabrał razem z sobą do Arki, to były osoby, które się zabrały razem z nim, bo znali Noego. Bo można powiedzieć nawet doczepkę. Tak naprawdę to życie każdego człowieka było skażone i tylko w oczach Bożych Noe wypadł należycie. Dlatego Bóg go zabrał. I to jest też dowód na to, że Bóg zabiera do siebie tylko tych, którzy są sprawiedliwi i prawi. I kiedy Jezus mówi o wąskiej drodze, to jest tam mowa o tym, że jest to droga tak naprawdę nie dla kilku osób naraz, gdzie tak jak Noe mógł zabrać z sobą te 7 dusz, ale każdy z nas idzie tą drogą i każdy z nas, ona jest tak wąska, że każdy z nas jeden musi stanąć przed Bogiem żywym i zdać sprawę ze swojego życia przed Bogiem, z uczynków dokonanych w ciele, dobrych czy złych. Tak Pismo mówi o tej prawdzie, że nikt się za nas nie wstawi, że nikt nie będzie jakby stał przed Bogiem razem z nami, tylko będziemy musieli zdać sprawę przed sprawiedliwym Bogiem i świętym. Czyli zauważcie, nie zniechęcajmy się, kiedy głosimy Ewangelię innym ludziom, że może niewielu ludzi jakby idzie za tą prawdą, że tak niewiele żeśmy uzyskali. Spójrzmy na Noego. Problemem nie było to, że on był kiepskim kaznodzieją, kiepskim nauczycielem, ewangelistą, tylko problem tkwił w ludziach. Dlatego my też nie wiemy, jakie są Boże zamierzenia. Tylko powinniśmy głosić prawdę, bo to jest rozkaz Pana. I Pan powiedział, idźcie i głoście. A jego rolą dalej w tym wszystkim jest to, żeby naszą rolę, tak jest zasiać, ktoś to podlewa, a Bóg daje wzrost. Także to zależy wszystko od Boga. No i w związku z tym wszystkim, z tym całym złem na świecie, Bóg postanowił zniszczyć tą ziemię i zbudować wszystko od początku. I co czytamy o Noem? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 8 werset. Tutaj czytamy tak. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. A przekład Biblii Tysiąclecia, on też bardzo fajnie to przedstawia. On mówi, przyjaźni z Bogiem żył Noe. Tak to tłumaczy Biblia Tysiąclecia. A więc zauważcie jedną też taką rzecz, że co było powodem tego, że Noe prowadził to sprawiedliwe i prawe życie? Co było źródłem tego jego, tego kim był? To nie było to, że pochodził z dobrego domu, że był wysoce rozwinięty, nie wiem, jego moralność była troszkę inna. On może miał, jakby to powiedzieć, taki styl bycia, nie? Łagodny charakter. To nie z tego wynikało. Czytamy, że to, że był prawy i sprawiedliwy, że wyróżniał się pośród swojego pokolenia, przyczyną było to, że on chodził z Bogiem. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. I to jest ciekawe właśnie, że kiedy człowiek naprawdę żyje z Bogiem, kiedy ma społeczność z Panem Bogiem, to w jego sercu rodzi się bojaźń. I to jest pierwszą oznaką tego, że człowiek prawdziwie przyszedł do Boga, że prawdziwie został zrodzony z Boga. Ta bojaźń i lęk przed grzechem, ta świadomość, że uwierzyłem w potężnego Boga, świętego, sprawiedliwego i tak naprawdę takim ja też muszę być przed Nim. I pomimo tego, że Noe żył w przyjaźni z Bogiem i że Bóg tak go wyniósł wysoko, w tym, że nawet do niego mówił, że objaśnił mu różne rzeczy, to Noe nie popadał, wiecie, w jakąś... nie odbijał jakoś od tej prawdy, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. On dalej wiedział, że kim jest przed Bogiem. Nie popadał w jakąś pychę, wyniosłość, nie odbijało mu. On dalej po prostu był przepełniony bojaźnią Bożą w swoim sercu. I wiecie, dzisiaj wielu ludzi mówi, tak? Uwierzyłem w Chrystusa, jestem zbawiony. Ale chciałbym podać taki przykład. Byliśmy wczoraj z żoną w ogrodzie u nas i Ja poprosiłem ją kiedyś, że ona posadziła pigwę. Ja myślałem, że pigwa to są takie krzaczki, wiecie, ale się okazało, że moja wyobraźnia tak nie sięga do tego, co dzisiaj jest i nie wiedziałem, że są nawet jakieś drzewa pigwowe. No i te drzewa pigwowe wyrosły nam takie i jedna pigwa to jest jabłkowa, a druga gruszkowa. Pojawiają się na niej już owoce, ale ja mam trudności z rozpoznaniem, która jest, wiecie, jabłkowa, która jest gruszkowa. Dla mnie to są dwa i te same drzewa, ani po liściach, ani jeszcze po tych początkach owoców. Nie rozpoznałem tego i mówię do żony, która to jest. Mówię, ja też nie pamiętam. I wiecie co, tak przyszedł do mnie taki obraz, że że po czym poznamy sprawiedliwego człowieka, wierzącego człowieka? Jakub właśnie mówi, pokaż mi wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Prawdziwa wiara, prawdziwe życie z Bogiem objawia się w tym, że rozpoznajemy to po owoce naszego życia. Dopiero kiedy te drzewa podrosną i kiedy ja zerwę te owoce, one będą już kształtem inne, ale też będą pewnie inaczej smakować. I w ten sposób my możemy rozpoznać, czy my prawdziwie wierzymy, czy tak naprawdę nie jesteśmy wierzący, tak? Chciałbym, żebyśmy sobie zadawali te pytania przed sobą samym, nie? Czy ja idę zgodnie ze wskazówkami, które udzielił mi Jezus? Pismo mówi, że on też był nieskazitelny. No, był nieskazitelny pośród swojego, pośród innych ludzi. Ta nieskazitelność, czasami mówi się o tym, że jest czysty jak łza. Ostatnio uczyliśmy się razem z synem biologii, akurat uczył się o oku i było na temat łzy, że łza nawilża oko, chroni je, ale też oczyszcza z brudu. Jakimiś kanalikami tam sobie się wydostaje i sprawia, że oko dalej jest czyste. I Noe też pełnił taką rolę pośród tego społeczeństwa. On był człowiekiem nieskazitelnym. On się bardzo wyróżniał. On był inny niż ci wszyscy ludzie. A to właśnie wynikało z tego, jakim życiem żył. I swoim życiem wpływał na to otoczenie. Jezus też mówi o tym, że my, chrześcijanie, jesteśmy solą tej ziemi. Nie jesteście jak sól, ale mówi, jesteście solą tej ziemi. Także jest różnica. Być jak sól, a być solą. Czyli kiedy mówię o tym, że jest chrześcijaninem, to po prostu oczekuję, że jego życie będzie chrześcijańskie, tak? Że będzie zatem przed owoc. I jak wiecie, sól ma właściwości konserwujące, ona zachowuje świeżość mięsa. Kiedyś ludzie nie mieli lodówek, obtaczali to mięso w soli i dzięki temu zachowywała się ta świeżość. Czytałem o tym, że nawet smarowano kiedyś dzieci nowonarodzone tą solą, żeby bakterie jakieś, nie wiem ile w tym jest prawdy, czy to rzeczywiście tak działa, ale ludzie takie rzeczy do tego soli stosowali. Ale sól też nadaje smaku i takimi my powinniśmy być przed tym światem. Nieskazitelni. Ludzie muszą widzieć, że wnosimy tą świeżość z nieba, że prawdziwie Chrystus w nas mieszka. Chciałem podzielić się takim świadectwem na temat bojaźni Bożej. Byłem kiedyś odesłany z jednostki ode mnie z pracy na kurs i podczas tego kursu natchnęła mnie taka myśl, żeby wyjść i spotkać kogoś, głosić mu Ewangelię. I kiedy tak wyszedłem ulicą, dzisiaj udało mi się spotkać pewnego człowieka i zacząłem z nim rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. Bóg mi wcześniej powiedział, ja wierzę w to, dlatego że zaraz powiem całą historię, że spotkam w szczegółach, że spotkam taką osobę właśnie. A co jest ciekawe, ten człowiek sobie przyśnił mnie wcześniejszej nocy. Zobaczył mnie w śnie i że ja miałem mu reprezentować Chrystusa. I kiedy my się spotkaliśmy, on był po prostu bardzo zszokowany tym wszystkim, po prostu zaczął płakać i bardzo to przeżył. Ja zacząłem z nim rozmawiać, zaczęliśmy spotykać się przez ten okres kursu, przez kilka dni. On mnie zapraszał, zawsze stół był zostawiony w restauracji, po prostu przynosili mi jedzenie, wiecie, on mi tak próbował się odwdzięczyć, ja mówię, słuchaj, to jest w ogóle niepotrzebne. A on mówi, słuchaj, ty tutaj siedź jak najdłużej, rozmawiaj ze mną o Bogu. I siedzieliśmy w tej restauracji i rozmawialiśmy kilka dni z rzędu. Przeszliśmy przez całą Ewangelię, powiedziałem mu o Nowonarodzeniu, o chrzcie w Duchu Świętym, o życiu w sprawiedliwości, świętości, o wszystkim praktycznie. Myśmy rozmawiali i wiecie co? Ten człowiek został tak dotknięty. Ja powiem wam, że od pierwszego dnia, jak się poznaliśmy, Duch Święty działał, aż do ostatniego, kiedy się rozstaliśmy, bo ja musiałem wracać do siebie. Ale ten człowiek miał dwójkę dzieci, miał żonę, którą pewnego dnia opuścił, bo powiedział, że zwykła jakaś sprzeczka, powiedział, dobra, ja już więcej nie wracam, do widzenia, zamknął drzwi i tyle go zobaczyła. I minęło kilka, około 10 lat, jak on już z tą żoną nie żył. Wiecie, on popadł w alkoholizm. Gdzieś tam zaczął się staczać, myślał o samobójstwie, aż któregoś dnia pomyślał sobie, że może jest Bóg, który wyciągnie go z tego wszystkiego. I on poznał pewną dziewczynę, młodszą od swojej żony wiele lat, która w zestawieniu z jego żoną, jeżeli chodzi o fizyczność, była ładniejsza, mądrzejsza i ona go z tego wyciągnęła, wyprostowała go na właściwą drogę i on zaczął z nią żyć. A w międzyczasie gdzieś szukał Boga. Wiecie co? My się spotkaliśmy i kiedy zaczęliśmy rozmawiać, Duch Święty tak go dotknął, bojaźnią w sercu, że on powiedział, że on nie będzie mógł żyć z Bogiem, dopóki nie naprawi tego dawnego związku. Że to, co on teraz prowadzi, to jest życie w cudzołóstwie. Dlatego, że Biblia wyraźnie mówi o tym, jak to powinno wyglądać. I on był tak tym poruszony, że ja myślałem sobie, Boże, to za dużo. I wiecie co? Kiedy on zderzył się z tą rzeczywistością, przyszedł, powiedział swojej dziewczynie, przeprosił ją, całej rodzinie, z którą był związany, z rodziną tej dziewczyny. I wiecie co? Wszyscy powiedzieli, że mu odbiło. Że mu na punkcie religii, że on tak zwariował. Że to nie jest normalne, to jego zachowanie. A w międzyczasie dzieci, które wychowywała babcia, która modliła się, bo ja z nią potem rozmawiałam, ona się modliła, żeby ten związek znowu powstał do życia. I ona mówiła, po wielu, wielu latach, no nie, po prostu ja mogę to oglądać. I to było coś niesamowitego. On wrócił do tej żony, się okazało, że dzieci były kontaktem i ta żona po prostu chciała, żeby on wrócił. Nie? Oni chcieli naprawić. I on wyjechał do Irlandii. Ja swoim ułomnym angielskim napisałem do jakiegoś pastora z tej miejscowości. Okazało, że to jest właśnie gdzieś w okolicach, że on mieszka. I tam się zajął nim człowiek, który Polak, który dalej go prowadził. I wiecie co? Kiedy ja o tym myślę, to dla mnie to jest coś niesamowitego. To jest heroiczny wyczyn wiary. Jak tego często właśnie brakuje pośród wierzących dzisiaj, nie? Takich aż bardzo mocnych, radykalnych postanowień. Dlatego, że Słowo Boże tak mówi. I to są ludzie, którzy wiecie, ja nie wiem, co tam dalej, jak się dalej te rzeczy toczą, bo nam się kontakt urwał, ale wiem, że od pierwszego dnia aż do tamtego Duch Święty działał. I bojaźń w sercu tego człowieka doprowadziła go do tego miejsca. Jest jeszcze jeden mój przyjaciel, który dzisiaj jest misjonarzem w Polsce. Kiedyś prowadził takie burzliwe życie, brał narkotyki, robił dużo różnych niewłaściwych rzeczy i kiedyś nawet przyszła mu myśl, żeby włamać się do sklepu i kiedy nie mógł tam wejść do niego, bo był dobrze zabezpieczony, to po prostu wywalił ścianę z tyłu tego budynku i wyniósł cały łup do siebie. I powiem wam, że nikt nie wiedział, kto to uczynił. Nie wiem, jak mu to wyszło, ale po prostu żadnych śladów. On takim człowiekiem nie bardzo rozmownym był, nie za bardzo wylewnym, może tak. I jakoś to się przechowało. Ale kiedy on się nawrócił, Duch Święty dotknął jego serca i powiedział, że ty musisz to naprawić. Ty musisz przyznać się do tego, co zrobiłeś. I to go przygniotło, wiecie? Ale wiedział, odebrał to, że to Bóg do niego mówi. I wiecie co, mijały jakiś czas, on się tak męczył z tym wszystkim, bo tak chciał służyć Bogu, a Bóg mu to kładł w serce. I ktoś mógłby pomyśleć, słuchaj, no ale to Bóg ci przebaczył dawne twoje grzechy. Dlaczego ty chcesz jeszcze wracać i tak dalej? Ale to go nie uspokajało. Nie? On wiedział, że w swoim sercu, że jeżeli tego nie załatwi, to nie będzie miał dobrej relacji z Bogiem. I wiecie, co on zrobił? Po kilku latach, po tym wydarzeniu, on poszedł na policję, powiedział o szczegółach, powiedział, co zrobił. A ten policjant stał za stołka, mówi, słuchaj, to już sprawa przedawniona. Uścisnął mu dłoń, powiedział, słuchaj, to jest dobre, co ty zrobiłeś, nie? Mówi, i poprzestańmy na tym. Idź swoją drogą, nie? No i wiecie, on wyszedł, ale to jeszcze nie koniec sprawy było, bo on musiał jeszcze pójść do właścicieli tego sklepu. No i kiedy już tam przybył, wiecie co? Ci ludzie go przyjęli, zrobili mu herbatę. On ich przeprosił. Oni powiedzieli, że nie ma sprawy, że to już lata załatwiły. I od tej pory naprawdę zaczął, od tej pory odczuł tą prawdziwą wolność. I szedł za Bogiem taki odblokowany. I dzisiaj jest misjonarzem, niesamowitym misjonarzem. Się bardzo przyjaźnimy. Drugi mój kolega, może trzeci, tak? Nie miał już takiego szczęścia, bo kiedyś lubił okradać bibliotekę wiejską i wyciągać fajne pozycje z półek, wkładać pod bluzę i wychodzić do widzenia. I zrobił sobie taką bibliotekę w domu. Nie? I kiedy on się nawrócił, również go Duch Święty dotknął i powiedział, że oczywiście ty palisz, niszczysz różne rzeczy, pozbywasz się tego całego syfu ze swojego życia, ale musisz jeszcze załatwić tą sprawę. Bardzo z tym walczył, aż w końcu się przekonał do tego, że nie ma sensu uciekać przed Bogiem. Udał się do tej biblioteki, ale tam już nie usłyszał takich dobrych słów, nie? Tam go po prostu ta pani tak uziemiła, że on po prostu myślał tego, żeby jak najszybciej stamtąd wyjść. Ale poczuł się wolny. I zrobił to, co Bóg tak naprawdę włożył w jego serce. Nie bronił się przed tą miał bojaźń Bożą w sercu i do dzisiaj ta bojaźń w nim jest. Nie? Chciałbym jeszcze zobrazować proces zbawienia. Co to jest zbawienie? Można to przyrównać do zawodów sportowych, w których ludzie biorą udział. I wiecie, kto jest zakwalifikowany? Ten, kto przyszedł do organizatorów, wpisał swoje nazwisko, tak? Dostał jakiś numerek, stanął na linii startu. A pozostali ludzie mogą być tylko obserwatorami, nie są brani pod uwagę. I podobnie jest z nami. Kiedy my przychodzimy do Pana Jezusa, kiedy my spotykamy Jezusa w swoim życiu, to tak jakbyśmy otrzymali od Boga wszystko, co jest nam potrzebne do życia w pobożności, w świętości, w sprawiedliwości. Bóg daje nam ten przywilej, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że nie tylko się nazywamy, ale nimi jesteśmy. Bóg daje nam Ducha Świętego, daje nam wszystkie potrzebne narzędzia do tego, żebyśmy sprawowali swoje zbawienie w życiu, aż do dnia, kiedy staniemy przed Bogiem. I nie jest ważne, znaczy na pewno jest ważne to, że stajemy na linii startu, ale o wiele bardziej ważniejsza jest meta, miejsce, do którego przybywamy. I jak wiecie, możemy mówić, że jesteśmy zbawieni. Bo tak Pismo mówi. Że możemy mówić innym nawet, tak? Że ja mam pewne zbawienia, bo możemy mieć to w sercu. Ale Pismo Święte mówi, że tylko ten, kto dokona biegu, ten, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. I nawet jeżeli ktoś bierze udział w zawodach, nawet jeżeli ktoś został zakwalifikowany, a w pewnym momencie zszedł z tej drogi, bo powiedział, że już więcej nie daje rady, to go nikt nie weźmie pod uwagę i on nie będzie kwalifikowany. On się zdyskwalifikował sam. Dlatego zbawienie można porównać właśnie do tego uczestnictwa w jakichś zawodach. Pamiętam, kiedyś włączyliśmy taki śmieszny filmik, w którym ludzie brali, pewni ludzie, tak, to jak ci rowerzyści się nazywają? Kolarze, tak? Brali udział w zawodach kolarskich i kiedy już dojeżdżali do mety, wiecie, tymi ostatkami sił, nagle gdzieś tam przed nimi z tłumu wyszedł człowiek na jakiejś Ukrainie, wsiadł. Wiecie, ruszył na tą metę, a tam wszyscy go tam podrzucali, wiecie, to był tylko taki żart. No nie? Śmiesznie to wyglądało, że ludzie tam pompują się, wypruwają wszystkie flaki. A pewien człowiek wyjeżdża gdzieś z tłumu i tak dojeżdża rowerkiem, a ktoś go tam podrzuca. Ale nikt go nie wziął pod uwagę. Nie? Dlatego my mamy tą pewność, tak, w tym, że rozpoczęliśmy bieg. Że zostaliśmy zakwalifikowani. Ale wszyscy inni nie są brani pod uwagę. Dlatego jest ważne, żebyśmy głosili Ewangelię, bo musimy przyprowadzić właśnie ludzi do tego miejsca startu, w którym będą mogli rozpocząć życie z Bogiem. I apostoł Paweł tak o tym mówi. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To pasuje do tego, o czym mówię. Tak rozumiał to apostoł Paweł, że to jest uczestnictwo, to jest sprawowanie zbawienia. I Pismo Święte mówi, ja wziąłem, przywertowałem Nowy Testament, postaram się to wszystko przeczytać szybko, jeden fragment ze Starego Testamentu. Co za balast musimy zrzucić z siebie, żeby nam się dobrze biegło i żebyśmy dobiegli do końca. I chciałem przeczytać listę rzeczy, o których Bóg mówi, że mamy się z nich oczyszczać. Mamy ściągać z siebie starego człowieka. Jeżeli chcemy dotrwać i wbiec na tą górę świętą. I ta lista jest następująca. Następujące grzechy. Cudzołóstwo, nieczystość, rozpusta, wszeteczeństwo, czyli wszelka nieczystość seksualna. Nawet życie na tak zwaną kocią łapę. Zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo, czyli pijaństwo w sensie wprowadzania się w stanie trzeźwości umysłu. Bo Biblia nie zabrania jakby alkoholu, ale prowadzenie takiego stylu życia, w który człowiek się upaja i nurza się w tym. No nie? Czy tam bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. I teraz posłuchajcie, Pan Jezus mówi taką rzecz, że ci, którzy że niech się nie łudzą ci, którzy takie rzeczy czynią, że Królestwo Boże odziedziczą. I to jest właśnie lista grzechów z takiego dużego kalibru. I on od razu z góry zakłada i mówi, nie łudźcie się. Żaden człowiek, który takich rzeczy się dopuszcza, trwa w tych grzechach, odziedziczy Królestwo Niebieskie. Ale powinniśmy się także oczyszczyć z bezwstydu, błazeńskiej mowy, nieprzyzwoitych żartów, które nie przystoją, wystawiania Boga na próby, zemsty, bezpodstawnego osądzania innych, braku miłosierdzia, gorszenia bliźnich, obmawiania, braku aktywności, by nieść pomoc cierpiącym, będącym w więzieniach, głodnym, bez środków do życia, nagim. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział o tych, którzy staną w dniu sądu? I przypomnij o tych rzeczach. I powiedz do tych, którzy nie byli aktywni w swoim życiu, by to czynić. On powiedział, idźcie precz w ogień wieczny, który jest przygotowany szatanowi i aniołom jego. To mówi Pan Jezus. On tak o tym świadczy, tak? Składanie fałszywego świadectwa, pokładanie ufności w bogactwach. Znamy historię młodzieńca, który opanowany był przez bogactwo. Pan Jezus do niego powiedział, co ma zrobić. Wiedział, co jest jego głównym problemem i balastem. Kiedy on odszedł zasmucony, Pan Jezus powiedział do uczniów, że jakże ciężko wejść do Królestwa Bożego tym, którzy bogactwa pokładają swoją ufność. Dalej. Szukanie chwały ludzkiej. Pożeranie, nie wiem, jak to można było dzisiaj przenieść na ten grunt dzisiejszego naszego życia. Pożeranie domów wdów pod pozorem długich modlitw. Bo o tych Pan Jezus mówił, że spotka ich szczególnie surowy wyrok. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 40 werset. Zapieranie się Pana słowami, czynami i nieprzyznawanie się do Niego. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Kto wstydzi się mnie, imienia mego, przed tym złym i cudzołożnym światem, tego ja będę się wstydził przed Ojcem moim. Tak? Dlatego nie powinniśmy się wstydzić Ewangelii, powinniśmy ją po prostu głosić, mówić o niej. I jeżeli mamy z tym problem, powinniśmy też prosić Boga, bo Bóg na pewno da nam wszystko, co jest potrzebne do wykonania Jego woli. Ale dalej, posłuszeństwo fałszywym nauczycielom, proroctwo. Bo Pismo mówi nawet, że nie powinniśmy takich pozdrawiać, ani wpuszczać do domu, nie? Zdzierstwa, lichwy, braku skłonności do skruchy, prawdziwej pokuty, tak? Miłość do swojego życia, żon, dzieci, które są większe od miłości do Pana. Uchodzenie w oczach innych ze sprawiedliwych, wyniosłość. Słowo Boże mówi, że to, co wyniosło u ludzi, jest obrzydliwością przed Bogiem. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 15 werset. Ale też opuszczanie swojej żony, męża, wyjąwszy przypadek wszeteczeństwa. Bo tym sposobem możemy stać się winni cudzołóstwa tej osoby, która wchodzi w związek z kolejnym partnerem. Nie tylko ta osoba jest winna, ale my też stajemy się winni cudzołóstwa tej osoby. Wydawanie na śmierć swoich bliźnich, tu w kontekście prześladowań. Wywoływanie rozłamów, cielesne podziały, okłamywanie braci. Okłamywanie bliźnich jest okłamywaniem Ducha Świętego. Spójrzmy na historię Ananiasza i Safiry. Oni chcieli coś ukryć, oszukali tylko swoich bliźnich, a apostołowie stwierdzają, że oni nie Kościół oszukali, ale okłamali Ducha Świętego. Dlatego powinniśmy sobie to wziąć w taki naprawdę w ten obraz przed nasze oczy, co Biblia mówi na temat tych spraw. To są bardzo poważne sprawy, nie? Powinniśmy być przejęci bojaźnią Bożą w swoim sercu. Dalej czytamy, handlowanie słowem. Co to znaczy? Być handlarzem słowa? Głoszenie słowa, ukrywając na przykład prawdę o potrzebie ponoszenia kosztów. Często sprzedaje się jakiś produkt, to z reguły się przedstawia jego te zalety. Nie mówi się o różnych wadach, a tutaj nie chodzi o wady, tu chodzi bardziej o koszt tego życia z Bogiem. My chcielibyśmy powiedzieć ludziom, że uwierz Pana Jezusa, masz zapewnione zbawienie, Bóg ci przebaczy każdy twój grzech, który popełnisz i po prostu przyjmij i jest wszystko załatwione. To jest takie, wiecie, sprzedawanie czegoś, kupczenie słowem. Materialne bogacenie się na wierze. To znaczy pobieranie pieniędzy za usługi darami Ducha Świętego albo chęć zakupu. Szymon Czarnoksiężnik, o którym wiemy, że apostoł Paweł, tak? Powiedział, że niech przepadną z tobą twoje pieniądze widzę, że jesteś pogrodzony w żółci. I on wtedy dopiero dotknęło go to, bojaźń Boża, i pokutował, tak? I prosił, żeby oni się o niego modlili. Ale też nieposłuszeństwo rodzicom, nieszanowanie swojego małżonka. Pismo mówi, kto nie dba o swoich domowników, to stał się gorszy od niewierzącego. Czy to nie są mocne słowa? Bardzo mocne. I nie wiem, czy każdy bierze sobie tak do serca, no nie? Jakby te rzeczy. Kiedy ja to czytam, po prostu, i kiedy to w takim zestawieniu się, czy to może bardziej to przemawia. My powinniśmy naprawdę dbać o relacje ze współmałżonkami, tak? O dzieci. Powinien być, w naszych domach powinien rządzić pokój Boży. Bo jesteśmy solą, tak? Sprzeciwianie się władzy ziemskiej, wypowiadanie się źle o rządzących, zamiast tego słowo proponuje modlitwę za nasze władze. Czynienie różnicy w wyznawaniu wiary naszej na biedny, bogaty, mocny, słaby. Przystawanie z tymi, którzy mienią się braćmi, siostrami, a są chciwcami, grabieżcami, bałwochwalcami, oszczercami, pijakami. Pismo naucza, żebyśmy z takimi nawet nie siadali do jednego stołu, tak? Razem nie jadali. Wiecie, to jest Słowo Boże. Jeżeli przyjmujemy Słowo Boże, to powinniśmy też przyjąć każdą jedną rzecz, którą mówi Pan Jezus. Procesowanie się z bliźnimi w sądach. Słowo zaleca, abyśmy raczej jako dzieci Boże ponosili straty. No i zanieczyszczenie swego ciała, które jest świątynią, które jest nazwane świątynią Ducha Świętego. Są używki, okaleczanie się, tak, czynienie napisów, trwałych tatuaży, bo niektórzy mówią, jakby ciało nie jest jakby tak istotne, wnętrze jest ważniejsze. Ale Jezus powiedział do faryzeuszów tak, że biada wam, bo wy po prostu czyścicie z zewnątrz ten kielich, a wewnątrz jest pełen łupiestwa, nie? Ale mówi, to co należy zrobić, to najpierw oczyścić to, co wewnątrz kielicha, a to, co z zewnątrz, samo stanie się czyste. To właśnie dzięki naszemu, po czym możemy poznać tak naprawdę bojaźliwego człowieka, po tym, jakie jest jego wnętrze i potem też jak on wygląda na zewnątrz, tak? Co ma w sercu? Czasami możemy to odkryć. Nie zawsze to jest prawda, tak? Bo po owocach poznamy. Ale to jest też ważne, tak? Żebyśmy oczyszczali, bo przed Bogiem musimy stać czyści w duchu, w duszy i w ciele. Nie? Bez żadnej zmazy. Bóg dotyka każdej sfery naszego życia. I tak właśnie działa Duch Święty. Już będę kończył tą listę. Chodzenie w obcym jarzmie z niewierzącymi, ponieważ ci skoncentrowani są na rzeczach doczesnych, a nie na Chrystusie. No nie? Kradzież, złorzeczenie, brak posłuszeństwa dla pracodawców. Nawet dla tych złych, jak Pismo Święte mówi. I powinniśmy pracować tak, jakbyśmy pracowali dla Pana, a nie dla oka ludzkiego. No ale też dotyczy pracodawców wierzących. Grożenie sługom, tak jak pracownikom, tak? Utrzymywanie, wstrzymywanie wypłaty, niesprawiedliwość, miłowanie rozkoszy bardziej niż Boga. Ja żywię taką nadzieję, że tak jak tutaj jesteśmy, to każdy z nas idzie tą drogą Chrystusową. I chce oczyszczać się z tego brudu, bo po to objawiła się łaska Boża, żeby oczyścić nas z naszego złego postępowania. Tak? Jezus po to przyszedł, nie aby dać nam glejt taki, że wiecie, przymyka oko, bo wtedy byłby niesprawiedliwym sędzią. On przyszedł, by rozprawić się z grzechem i dał nam wszystkie narzędzia, to co jest potrzebne do wykonania tej pracy. I dla tych, którzy prowadzą takie życie, zachęcam cię do tego, żebyś nie poprzestawał. Żebyś nie poprzestawał na tym, co jest, ale oczyszczał się bardziej i stara się podobać Panu. Dlatego, że wielka jest nagroda naszego Pana za takie życie. Ale też dla tych, którzy jakby kuleją, Jakub w 4 rozdziale, 8 wersecie mówi, w liście Jakuba, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jest nadzieja dla każdego, tak? Żebyśmy przychodzili do Boga i takimi przed nimi stali. Jeszcze jedna ważna myśl. Czy wiecie, z jakiego drzewa była zbudowana arka? Z jakiego drzewa budował Noe arkę? To było drzewo gofer. Hebrajskie słowo gofer. Tylko raz występuje w Piśmie Świętym. Nigdzie więcej go nie znajdziemy. I było wiele różnych drzew wymienionych w Biblii, o których dzisiaj wiemy, co to są za drzewa, ale o tym drzewie nic nie wiadomo. I wielu takich badaczy próbuje przypisać te drzewo do tego, o którym tam czytamy. Ale to są tylko przypuszczenia. Tylko raz to słowo gofer było użyte w Piśmie Świętym. To zdaje się wskazywać też na jedną możliwość zbawienia. Na jedno drzewo, na którym został ukrzyżowany Chrystus. I tak jak ta arka była jedyną możliwością, żeby wody, tak, żeby po prostu przejść przez ten sąd, tak samo i ten krzyż jest jedyną drogą i możliwością, żeby spotkać się z Panem po śmierci. Żeby żyć z Nim wiecznie w Królestwie. I tak jak Noe otrzymał od Pana rozkaz, by tą arkę powlec z zewnątrz i wewnątrz smołą, przeżywicą, ażeby wody sądu nie wlały się do jej wnętrza, tak samo i ten krzyż, on jest zmoczony krwią Chrystusa i to jest ten jedyny krzyż, który ma wartość przed Bogiem. I jedyna możliwość wydostania się z grzechu. Wiecie, to o czym przeczytałem, tą całą listę różnych rzeczy. Ja wiem, że za niektórymi kryje się cielesność człowieka, z którą człowiek musi się zmierzyć sam, ale też są rzeczy, które są pożądliwości oczu, pożądliwości serca, pycha życia. I to wszystko czasami wydaje się być silniejsze od ludzkich możliwości. I człowiek myśli sobie, to jest niemożliwe, żeby to się zmieniło, tamto zmieniło. Po prostu z tym po prostu trzeba żyć. Ale Pismo Święte mówi inaczej. Mówi o realności, rzeczywistości, mocy krwi Chrystusa, która nie tylko przebacza nam grzech, ale też oczyszcza nas z grzechu. Oczyszcza nasze życie tak, że możemy być całkowicie oczyszczeni. Bo to moc krwi Chrystusa. Słowo Boże wyraźnie mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla tych, którzy wierzą, jest mocą ku zbawieniu. Ja wierzę, że jest moc w nauczaniu o krwi Chrystusa, w prawdzie o krwi Chrystusa, dlatego że stoi za tym żywy Bóg. I On tego pilnuje i On udziela tej mocy potrzebnej do tego, żebyśmy oczyszczali się i prali swoje szaty we krwi baranka. Ostatnią taką rzecz chciałbym powiedzieć, to powiedział pewien brat na temat krwi Chrystusowej. Bardzo mi się spodobał ten przykład. On porównał do jakby to, co czyni krew Chrystusa, do tego, co się dzieje w przypadku ukąszenia kobry. I kobra przez wiele, wiele set lat, jad kobry był używany, jakby uważany za śmiertelny. Jeżeli ktoś został ukąszony, to nie było na to rozwiązania i wyjścia i człowiek po prostu umierał. Męczył się może tam godzinę, w końcu umierał. Nie było na to lekarstwa. I w Indiach, gdzie ta kobra występuje często, rząd właśnie indyjski rozpoznał bardzo ważną, ciekawą sprawę, że jest taki koń z belgijski, rasy belgijskiej, który po ukąszeniu tej kobry po prostu nic mu się nie dzieje. I oni wpadli na taki pomysł, że jeżeli dadzą tą kobrę, żeby ona kąsała tego konia, to w końcu pozyskają z niego surowicę, którą podadzą człowiekowi i uodpornią w ten sposób człowieka. I to się udało. To zostało pokonane. Powstała surowica, która uzdrowiła całkowicie od ukąszenia tej kobry. I podobnie jest właśnie z nami, ten rodzaj ludzki, czyli adamiczny. On został ukąszony przez węża, którym jest szatan. Jakby to się przenosi z każdego z nas, tak? Rodzimy się, grzech adamiczny na nas przechodzi i ten jad, on już jest w naszym wnętrzu. I to, co pokonało tego węża, to właśnie to śmierć Chrystusa i ta krew, która została za nas przelana. Dlatego, że tylko jedynym antidotum na to jest właśnie śmierć Chrystusa na krzyżu dla nas. To, że On umarł za nas i stał się naszą sprawiedliwością i dał nam moc do tego, żeby zwyciężać grzech w życiu. Dlatego, że w krwi Chrystusa znajduje się te antidotum dla naszego życia. Dlatego my musimy, jako wierzący chrześcijanie, odkrywać tą prawdę o mocy krwi Chrystusa w naszym życiu. I tego nie da się teologicznie wyjaśniać. Tego nie da się wytłumaczyć, żeby człowiek to zrozumiał i nagle zdobędzie moc i zwycięstwo nad grzechem. Te rzeczy można nabyć tylko przez bojaźń Bożą, przez obcowanie z Panem Bogiem, przez chodzenie z Nim i poznawanie Boga. Także zachęcam nas wszystkich, żebyśmy trwali w Bogu zgodnie z nakazem Pańskim, tak? Żebyśmy nie dali się uwieść fałszywej doktrynie, może też o łasce bez jakby tego tej pełni, tak? Że w tym wszystkim także i my kroczymy, tak? Apostoł Paweł powiedział ostatnia rzecz, że on wiele uczynił dla Boga, wszakże nie on, ale łaska Boża, która w nim żyje, tak? Amen.